Witamy Państwa gorąco na drugiej części naszej konferencji. Tym razem przeniesiemy się do dekady Gierka. Niestety z przyczyn niezależnych od nas pan Piotr Juchowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego nie będzie w stanie przedstawić referatu. Mamy nadzieję, że zostanie on opublikowany w materiałach pokonferencyjnych. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo dwóch prelegentów, którzy są z nami, będą mieli trochę więcej czasu, żeby opowiedzieć o wydarzeniach w Andrychowie i w Wadowicach. Zaczniemy od pana doktora Marcina Kasprzyckiego z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, który przedstawi referat Strajk włókniarek w Andrychowie w 1971 roku. Panie doktorze, oddaję głos.
Witam Państwa. Ja chciałem dzisiaj właśnie w czasie tego wystąpienia przedstawić pokrótce wydarzenia, które miały miejsce w marcu 1971 roku w andrychowskich zakładach przemysłu bawełnianego w Andrychowie w powiecie wadowickim. I na wstępie trzeba tutaj zasygnalizować tło tych wydarzeń, czyli mieć na uwadze wydarzenia grudniu 70 roku, strajki na wybrzeżu w Trójmieście w Szczecinie i brutalną pacyfikację przeprowadzoną przez władze. Efekt był taki, że doszło do zmian władz partyjnych i państwowych. Na czele partii stanął Edward Gierek, premierem został Piotr Jaroszewicz. Mimo obietnic poprawy warunków socjalnych, płacowych robotników, nie karania ich za strajk, cofnięcia podwyżek, bo wiadomo, że te strajki wybuchły w wyniku ogłoszonych podwyżek cen żywności, władze z tego się nie wycofały i w styczniu 71 roku ponownie na Wybrzeżu i w Szczecinie zastrajkowali stoczniowcy. Wówczas Gierek z Jaroszewiczem i innymi wysokimi działaczami partyjnymi udał się najpierw do Szczecina, później do Gdańska. Tam było słynne wystąpienie w sali Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku i apel i pytanie: pomożecie? Strajki się zakończyły, jednak tam w Gdańsku, w Szczecinie, natomiast cały czas fala strajkowa przewijała się przez wiele miejsc w Polsce i w lutym 71 roku przeniosła się do Łodzi. Łodzi, miasta jakby najważniejszego ośrodka przemysłu lekkiego, bawełnianego w Polsce, jednocześnie drugiego co do wielkości miasta właśnie w naszym kraju. Tamtejsze strajki włókniarek, włókniarzy między 10 a 17 lutego doprowadziły do tego, że władze się poddały i 15 lutego ogłosiły wycofanie się z dniem 1 marca z podwyżek cen żywności. Jednak to nie wszystkich zadowoliło, bo było pewne prawo serii. Można wtedy zaobserwować kolejne strajki w całej Polsce. Tylko po 15 lutego 71, kiedy ogłoszono tą decyzję o wycofaniu się z podwyżek, w Polsce odnotowano 128 różnych przerw, strajków i protestów. Dominował właśnie przemysł lekki. W dniach poprzedzających wybuch strajku w Andrychowie, który miał miejsce 11 marca, zastrajkowały między innymi zakłady z tej branży w Zelowie, Bełchatowie, w Ożarkowie. Co ciekawe, jakby impulsem do tych strajków były informacje, rzekome informacje, które najczęściej okazywały się plotkami, że wcześniej strajkujący wywalczyli jakieś realne korzyści, większą wypłatę trzynastki, podwyżkę płac. Strajk w andrychowskich zakładach przemysłu bawełnianego, tak jak wspomniałem, rozpoczął się na pierwszej zmianie 11 marca po godzinie 5. Tutaj warto jeszcze wspomnieć, że Był to jeden z większych zakładów w powiecie wadowickim. Zatrudnionych tam było około 6200 osób, z czego 64-65% to były kobiety. Blisko 4000 osób, pracowników tych zakładów, to były osoby, które dojeżdżały z okolicznych miasteczek, wsi i określano ich mianem tak zwanych chłoporobotników. Liczebność partii oscylowała na poziomie 20% załogi, przy czym wśród robotników, pracowników fizycznych było to około 17%. Strajk był dla władz administracyjnych, dla partii zaskoczeniem, bowiem i w okresie grudniowych strajków i lutowych w zakładach łódzkich bacznie przyglądano się nastrojom załogi, rozmawiano, dyskutowano, notowano ewentualne jakieś żądania i nic nie wskazywało na to, że strajk wybuchnie, ale tak jak powiedziałem, skoro strajkowały inne zakłady tej branży, to prawdopodobieństwo, że zastrajkują także włókniarki i włókniarze w Andrychowie, było wysokie. Warto tutaj od razu na wstępie też powiedzieć, co wywołało, co doprowadziło do strajku. Gdy na hale tkalni, która była tym miejscem, gdzie rozpoczął się strajk, przybyli przedstawiciele dyrekcji, średni nadzór techniczny, członkowie Komitetu Zakładowego Partii. Pracownice włókniarki wykrzykiwały takie postulaty, tak argumentowały rozpoczęcie tego strajku. Łódź strajkowała, to otrzymuje 100% 13 pensji, a nasz zakład tylko 30%. Łódź strajkowała, to myśmy pracowali i dlatego łódzcy włókniarze mają o to do nas pretensje. Pracę podejmą, jeśli otrzymają zapewnienie na piśmie, że 13 pensja nie będzie mniejsza niż 70%. Po pewnym czasie padały też inne postulaty. Obniżanie wieku emerytalnego dla kobiet do 50 roku życia, podniesienie wynagrodzenia o 10%, przejście na 5-dniowy cykl pracy, bowiem wówczas pracowano też na pierwszej i drugiej zmianie w soboty, zmniejszenie ilości obsługiwania krosen do 2-4, bo jesienią 70 roku eksperymentalnie niektóre tkaczki przeszły na system 4-6 krosen. Otrzymywanie rocznie 2 fartuchów. Padały też żale pod adresem lekarza zakładowego, w ogóle przychodni przy zakładowej, która no, niechętnie udzielała zwolnień lekarskim, zwłaszcza kobietom. Jednak zdecydowanie tym bezpośrednim impulsem, który doprowadził do tego strajku, była informacja, która okazała się jednak plotką, że wysokość premii z funduszu zakładowego za 70 rok będzie wynosić około 30-33% średniego wynagrodzenia. Natomiast rok wcześniej wypłacona była na poziomie 44%. To właśnie spowodowało ten wybuch niezadowolenia i przerodziło się w strajk. Około godziny 9 strajkowała już w zasadzie cała pierwsza zmiana, blisko 2000 osób. Co ważne, do strajku dołączyli też członkowie partii, co później było koronnym argumentem do różnych działań represyjnych na polu właśnie partyjnym. Gdy informacja dotarła do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie, ten po konsultacji z ministerstwem podjął decyzję, że nie będą prowadzone żadne pertraktacje z załogą w czasie trwania strajku, zaś o ile załoga nie podejmie pracy do godzin przedpołudniowych, zakład zostanie zamknięty. Jednocześnie zwrócono uwagę, żeby tej informacji nie przekazywać załodze, starać się zakończyć strajk, nakłonić pracowników do powrotu na stanowiska pracy innymi metodami. Sam strajk przebiegał w sposób chaotyczny. Nie powstał żaden komitet strajkowy, nie było koordynatorów pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, oddziałami, tkalnią, wykańczalnią, farbiarnią czy innymi jeszcze działami zakładu. Oczywiście do strajku dołączyły kolejne zmiany, czyli i druga, i trzecia. Bardzo szybko w zakładzie pojawili się przedstawiciele Komitetu Wojewódzkiego Partii, Komitetu Powiatowego z Wadowic, funkcjonariusze SB z Wadowic i z Krakowa. Warto pamiętać, że wtedy też dyrektor zakładu Stanisław Pawlak przebywał na leczeniu sanatoryjnym w Krynicy i dopiero późnym popołudniem wrócił do Andrychowa. Wczesnym popołudniem natomiast przyjechał wiceminister Zdzisław Przygoda, wiceminister przemysłu lekkiego. Dotarł też do Andrychowa wicedyrektor Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego w Łodzi. I zaczęły się próby przekonywania pracowników do tego, żeby wyłonili swoich reprezentantów, delegatów, gdzie w bardziej takich kameralnych warunkach można będzie rozmawiać, a pozostali powinni wrócić do pracy, do stanowisk, do obsługi urządzeń. Żadne argumenty nie pomagały. Po 13 odbyło się pierwsze takie spotkanie w hali tkalni. Jednak przyszedł tam tłum. Zachowanie wiceministra Przygody też nie było takie stonowane. Wystąpił w sposób zdecydowany i między innymi bardzo szybko przedstawił stanowisko, które zawierało groźby zamknięcia zakładu, jeżeli do godzin popołudniowych nie wrócą do pracy wszyscy pracownicy, potrącenia wynagrodzeń, premii i świadczeń. Tak naprawdę to tylko sprowokowało tłum do agresywnych zachowań, okrzyków, gwizdów. Koło 18 doszło też do sytuacji, w której zebrani pracownicy próbowali wiceministra wywieźć na taczkach. Został poturbowany, z opresji uratował go jeden z wicedyrektorów. Przez cały wieczór 11 marca trwały cały czas próby wygaszenia tego strajku, jednak nic nie pomogło. W nocy już 12 po godzinie 1 12 marca skontaktowano się telefonicznie z ministrem Tadeuszem, ministrem przemysłu lekkiego Tadeuszem Kunickim, który podjął decyzję o poinformowaniu, a jeżeli to nie poskutkuje opublikowaniu jego decyzji o zamknięciu zakładu i rozwiązaniu umów o pracę ze strajkującymi, uznaniu tego strajku za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i powód do natychmiastowego rozwiązania umowy i zwolnienia. Rano to zakomunikowano pracownikom, ponowił ten apel o 10:00 dyrektor Pawlak, zaakcentował właśnie możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jednocześnie apelował o rozważenie, jak poprzez delegatów wypracować harmonogram odrabiania strat wynikłych ze strajku 11 marca. Jednak te wszystkie groźby nie uspokoiły początkowo pracowników. Dopiero koło południa zaczęto podejmować pracę. Druga zmiana, która przyszła na zakład, jednak po kilku minutach ponowiła strajk. Ludzie odeszli od urządzeń, Jednocześnie drugi dzień strajku to w wczesnych godzinach to radykalizacja żądań. Już nie 10, a 20% podwyżki, już nie 5, a 4-dniowy system pracy, więc jakby te wszystkie postulaty uznano za nierealne. Ostatecznie strajk udało się zakończyć około 19, trwał około 38 godzin. I tak naprawdę pracownicy, strajkujący robotnicy nie osiągnęli żadnego z zakładanych celów. Żaden postulat, ten najważniejszy, nie został spełniony, bo uznano go za nierealnego, za nierealny. Jedynie 13 marca została powołana decyzją ministra komisja, która miała rozpatrzyć kilkaset różnych postulatów, naliczono ich 241 bodajże. Wyeliminowano te najbardziej nierealne. Spisano je, przeanalizowano w takiej komisji, w której uczestniczyły też przedstawiciele załogi. Przeprowadzono harmonogram, sporządzono harmonogram przekazania ich do instytucji, organów, które są kompetentne w ich realizacji. Natomiast natychmiast 15 marca podjęto dwie decyzje, czyli wypłacenie tak zwanej 13 pensji z funduszu zakładowego na poziomie 44%, a więc w tej samej wysokości co za rok wcześniejszy, i uzależnienie niewyciągania konsekwencji natury finansowej w postaci niższej pensji, potrącenia dodatków, premii dla strajkujących, o ile do 5 kwietnia nadrobią te zaległości powstałe podczas strajku. Tak więc strajk miał podobny przebieg jak strajki łódzkie, więc tak jak już wspomniałem, nie wyłoniono żadnego komitetu, były żądania natury socjalnej, finansowej, ale też dotyczące wielu spraw, które najbardziej doskwierały pracownikom wewnątrz zakładowych, fatalnego stanu bezpieczeństwa na niektórych oddziałach, zwłaszcza na tkalni, braku pomieszczeń socjalnych, wody bieżącej, wentylacji. Natomiast jeżeli chodzi o konsekwencje takie bardziej namacalne, dotkliwe dla strajkujących, to były te natury zawodowej, czyli pod naciskiem Komitetu Wojewódzkiego Partii Egzekutywy, tego komitetu dyrekcja nie od razu, bo to trwało kilkanaście dni, wytypowała osoby do zwolnienia, do wręczenia wypowiedzeń, i też klucz, jakim się posługiwano, nie jest do końca jasny, bo też padają różne dane co do ilości zwolnionych, od 42 do 32 osób. Części osób wypowiedzenia wręczono, ale ostatecznie ich nie zwolniono, przeniesiono na inne stanowiska. Natomiast jakby przekonanie było takie, że należy zwolnić najbardziej agresywne osoby, głównie włókniarki, które w czasie strajku nie tylko mocno zaangażowały się w prowadzenie strajku, ale też nie pozwalały pracować osobom, które próbowały podjąć pracę. Ale na przykład nie zwolniono, choć już w pierwszych meldunkach bezpieki, która bardzo szybko tam się pojawiła i zbierała wszelkie informacje o inspiratorach, wichrzycielach i tych osobach, które rozkręcały według niej strajk. Pojawiło się nazwisko Jana Bistygi, jednego z brygadzistów, mistrzów i zarazem członka sekretarza oddziałowej organizacji partyjnej, i Heleny Wesołowskiej, także członkini PZPR, która przez bezpiekę ale też przez władze administracyjne postrzegana była jako jedna z liderek tego strajku. I te osoby na przykład nie zostały zwolnione. Natomiast druga decyzja, bardzo szybka, bo podjęta jeszcze w trakcie strajku przez Komitet Wojewódzki, egzekutywę tego komitetu, to wydanie uchwały 12 marca o natychmiastowym rozwiązaniu Komitetu Zakładowego PZPR w zakładach. Uznano, że zachowanie wielu członków partii, brak czujności, jak to mówiono, i przebieg strajku uderzał w nowe władze partyjno-państwowe i za to odpowiada Komitet Zakładowy, dlatego rozwiązano go. Wyciągnięto też konsekwencje służbowe wobec dyrekcji, kierownictwa. Dyrektor Pawlak otrzymał naganę, podobnie dwóch wicedyrektorów. Natomiast Komitet Powiatowy, oceniając te wydarzenia, bardziej skupił się na zarzutach i winą obarczał dyrekcję zakładu. Swoje też dodała do tego, tak patrząc trochę z boku, obserwując te całe wydarzenia 11, 12 i 13 marca Bezpieka. Sformułowała cztery takie własne punkty, które były ważne, które wpływały na przebieg, przyczyny strajku. Po pierwsze, w dniach poprzedzających wybuch strajku władze partyjne i administracyjne nie zdementowały plotek na temat wysokości trzynastki. Strajk nie miał charakteru właśnie zorganizowanego, wybuchł spontanicznie i żywiołowo. Po trzecie, bardzo szybko po rozpoczęciu strajku sprawa trzynastki zeszła na dalszy plan, a załoga zaczęła wysyłać wiele postulatów i żądań, które odnosiły się do spraw od dawna podnoszonych przez pracowników i ignorowanych przez administrację zakładu. Po czwarte, w zakładzie nawarstwiało się wiele spraw, które na bieżąco nie były realizowane przez zarówno przez Komitet Zakładowy, przez dyrekcję, przez samorząd robotniczy. Jednak najważniejszym takim zarzutem było to, że została naruszona podstawowa zasada, to jest więź z klasą robotniczą, tak ze strony instancji partyjnej, zakładu, związku zawodowego, jak i administracji. Oczywiście Bezpieka nie byłaby sobą, gdyby od razu po wejściu na zakład, jeszcze w trakcie jego trwania strajku, nie zaczęła gromadzić informacji o strajkujących, tworzyła różne konfiguracje, zestawienia wisicieli, inicjatorów strajku, z którymi później już 14 marca w niedzielę rozmawiała, dlatego że agentura donosiła, iż możliwy jest wybuch ponownie strajku 15 marca. Postawiono na nogi dyrekcję, Ministerstwo Bezpieki. To się okazało, to się nie potwierdziło, niemniej przygotowywano się na taki wariant, że zastosowany zostanie po wybuchu ponownym strajku 15 marca, przygotowano się na całkowity lockout w zakładzie i zwolnienie, po zwolnieniu wszystkich pracowników, rozpoczęcie zatrudniania ich od nowa na zupełnie nowych warunkach. Poza tym Bezpieka próbowała ustalić przebieg i sprawców poturbowania wiceministra i prób wywiezienia go na taczkach. Po wielu rozmowach wytypowano kilka osób, zatrzymano je, te oczywiście się nie przyznały, więc umieszczono je w areszcie Komendy Powiatowej w milicji. W Wadowicach tam zastosowano standardowe środki, czyli podrzucono im do cel agenturę celną, informatorów oraz uruchomiono podsłuch pomieszczeń, w których przebywali. Po kilkunastu godzinach Bezpieka mniej więcej znała przebieg wydarzeń, ale sprawę przekazała z zatrzymanymi, ustalenia przekazała prokuraturze powiatowej w Wadowicach, bo na jej wniosek prowadziła te czynności, jednocześnie jej opinia była taka, że osoby, które doprowadziły do tego naruszenia nietykalności wiceministra, tak naprawdę chciały go ośmieszyć, nie chciały mu zrobić żadnej krzywdy, bo gdyby takie były ich motywy, to mogły to spokojnie zrobić, bo zaistniały ku temu wszelkie okoliczności i warunki. Później osoby zatrzymane, wobec nich zostało już postępowanie umorzone i nie wyciągnięto żadnych konsekwencji. Także podsumowując, stwierdzić należy, że o ile w Łodzi strajki doprowadziły do wycofania się władz z podwyżek, w Andrychowie oczywiście też skala protestu, waga z jego zakładu i czas trwania strajku nie sprawiły, że włókniarki i włókniarze w Andrychowie wywalczyli jakiekolwiek korzyści podczas tego strajku. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo panu doktorowi. Zainteresujący referat, który pokazuje, jest kolejnym takim dowodem na to, że dekada Gierka bynajmniej nie była takim okresem liberalnym, tylko ta więź, o której była mowa między władzą a robotnikami, nie była utrzymywana przez cały okres dekady Gierka, w przeciwieństwie do tego, jak się właśnie w większości społeczeństwu wydaje. A jak to wyglądało w Wadowicach, opowie pan Michał Siwiec-Cielebon. W referacie zatytułowanym Nie wszyscy władzy klaskali, niektóre przejawy sprzeciwu wobec komunistycznej rzeczywistości w Wadowicach w latach 70.
Na prośbę organizatorów konferencji ja skonkretyzowałem ten temat, że w latach 70., ale wyjść trzeba z okresu troszeczkę wcześniejszego, z przemian po październiku 56 roku. W Wadowicach takim wielkim przejawem radości z następujących zmian, wiary w to, że rzeczywiście te zmiany doprowadzą do polepszenia sytuacji, do większej suwerenności w Polsce, było usunięcie wielkiej gwiazdy świecącej nocami w czerwonym kolorze na dachu największego ówczesnego wadowickiego zakładu pracy, czyli druciarni. Później był to zakład Fumis Bumar Łabędy, część koncernu zbrojeniowego bumarowskiego. Niestety ten symbol plus wywiezienie paru dygnitarzy partyjnych z zakładu pracy na taczkach niewiele zmieniło. Bardzo szybko z powrotem zaczęły się te same praktycznie realia, które były w latach stalinowskich. Może nie tak ostre, może nie tak drastyczne przybierały formy, ale no można powiedzieć ten okres siermiężny końca lat 50. i lat 60. doprowadził do tego, że narastały kolejne jakieś bunty czy opór, czy zniechęcenie społeczeństwa. Ktoś kiedyś powiedział, że Polska Ludowa PRL była czasem permanentnego kryzysu. No można dodać, że też permanentnego oporu, ponieważ nawet przejawy niechęci czy negacji pewnych rzeczy, czy jakichś złych komentarzy, to też była forma oporu, zwłaszcza że kiedy bezpieka się o tym dowiadywała, to bardzo często próbowała robić z igły widły, czyli nawet z drobnych incydentów wielkie sprawy. Pod koniec lat 60. kilku inteligentnych, przedstawicieli inteligencji wadowickiej, może tak powiedzmy, rozmawiając ze sobą, postanowiło założyć klub dyskusyjny, który miałby omawiać właśnie problemy, z jakimi się boryka Polska Ludowa, z jakimi ma do czynienia klasa robotnicza. Wśród tych ludzi Rej wodził, czy Prym wiódł, przedwojenny radca Ministerstwa Spraw Zagranicznych i dyplomata, w czasie wojny pracownik kontrwywiadu oddziału II Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, Tadeusz Filip. Jego najbliższym współpracownikiem był młody prawnik, mecenas Roman Antoni Gajczak, później znany pisarz między innymi na tematy Karola Wojtyły. Ci ludzie postanowili, spotkali się najpierw prywatnie, czy też w lokalu, w jednym z lokali wadowickich w kawiarni Lotos. postanowili założyć takie stowarzyszenie dyskusyjne pod egidą stowarzyszenia PAX, no bo trzeba je było jakoś zalegalizować. Błyskawicznie bezpieka oceniła to jako zagrożenie i podjęła działania w ramach rozpracowania Tadeusza Filipa, podjęła przeciwdziałanie, infiltrując to środowisko, zarówno powiedzmy szukając haczyków obyczajowych, jak też oczywiście z góry wskazując, że jest to sanacyjny i emigracyjny dygnitarz polityczny, mimo że powrócił do kraju i krótko po 45 roku do 47 roku pracował również w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski Ludowej, ale opinię miał jednoznacznie negatywną jako zdeklarowany antykomunista. I uniemożliwiono rejestrację tego stowarzyszenia, a wkrótce także doprowadzono do rozbicia tej grupy, no bo poglądy, które docierały z rozmów w tej grupie do bezpieki, były zdecydowanie nie do przyjęcia. Był to taki jeden ze znaków, że to środowisko inteligenckie, a Wadowice były miastem inteligenckim, były miastem powiatowym, były siedzibą wielu szkół, były siedzibą władz sądowniczych, sądu powiatowego, ale wcześniej sądu okręgowego. Były miastem, w którym przemysł odgrywał nie tak wielką rolę jak w sąsiednim Andrychowie. W związku z tym niewątpliwie ten nacisk rozpracowania Służby Bezpieczeństwa kierował się ku środowiskom inteligenckim czy mieszczańskim. Takim kolejnym przejawem jakiejś próby zorganizowanej, może w dużo lepszym stopniu z powodzeniem zrealizowanej, była działalność środowisk kombatanckich, która zaczęła się przejawiać w latach, na początku lat 70., a jej apogeum nastąpiło w połowie lat 70., kiedy władze komunistyczne usunęły pomnik poległych żołnierzy 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej sprzed budynku dawnych koszar przy ulicy Lwowskiej na cmentarz wojskowy leżący poza miastem i prawie zawsze zamknięty. On był otwierany tylko dwa razy w roku, na 1 września i na 9 maja, kiedy składano urzędowo kwiaty, a w pozostałe dni był zamknięty, brama była zamknięta na kłódkę i nie można tam było w ogóle wejść. I to usunięcie pomnika spowodowało, że kombatanci, którzy no, nie zawsze mieli jednolite poglądy, nagle okazali się być środowiskiem bardzo zwartym. Przy czym i tutaj bezpieka, błyskawicznie orientując się w sytuacji po zebraniu, jakie miało miejsce w mieszkaniu Marii Siwcowej, tak prywatnie powiem mojej babci, był to pierwsza okoliczność opozycyjna, w której, że tak powiem, brałem udział, chociaż byłem wtedy małolatem. Po tym zebraniu bezpieka błyskawicznie zorientowała się, kto jest liderem tych środowisk kombatanckich. Było to dwóch ówcześnie kapitanów, kapitan Jan Mróz i kapitan Roman Dąbrowski, i zaczęła, podjęła działania w celu rozbicia ich wspólnej linii. No niestety kapitan Dąbrowski poszedł o tyle na ten leb, że zaoferowano mu czy obiecano mu awans do stopnia majora, a kapitanem był jeszcze sprzed wojny, a obiecano mu order, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, co jak wiemy skutkowało dodatkiem do emerytury 25%, w związku z powyższym no, przyjął to za dobrą monetę i wycofał się z działalności. Natomiast kapitan Mróz podjął działania w celu rejestracji klubu 12 Pułku Piechoty przy Zarządzie Wojewódzkim Zbowit, gdzie o dziwo uzyskał poparcie, ponieważ tam się ścierały różne opcje i w Wadowicach na przykład uniemożliwiono założenie tego klubu, ponieważ dominowało środowisko utrwalaczy władzy ludowej. Natomiast Zarząd Wojewódzki jak najbardziej zgodził się na przygarnięcie tego klubu dwunastaków, dzięki czemu możliwe było później, no, między innymi z mojej inicjatywy, chociaż nie byłem zbowidowcem, ufundowanie tablicy pamiątkowej pułku żołnierzy pułku poległych w walkach 1939-45. Te tablice w efekcie powstały dwie, jedna jest wmurowana w ścianę Bazyliki Wadowickiej, druga w ścianę byłych koszar. Natomiast ten przejaw buntu zaowocował protestem w sprawie pomnika, 12 Pułku Piechoty, podpisanym w 1975 roku w lecie przez kapitana Jana Mroza w imieniu środowiska, na którego kopii zachowała się ciekawa rzecz, mianowicie zachowało się przekreślenie z podpisu kapitana Dąbrowskiego, który wycofał swój podpis, swoje poparcie dla tej inicjatywy. Dwunastacy dość długo walczyli o przywrócenie tego pomnika. W 1980 roku zwrócili się do Solidarności zaraz po jej powstaniu, czyli już po sierpniu. Jakby wybiegamy troszeczkę poza granice naszej konferencji, ale ważny jest ten finał. Solidarność Wadowicka wpisała ten postulat jako jeden z najważniejszych do swojego programu. Gdańsk miał 21 punktów, Wadowice, jeżeli dobrze pamiętam, 23 punkty i jednym z takich wiodących było właśnie przywrócenie pomnika 12 Pułku Piechoty. I rzeczywiście ten pomnik został przywrócony na swoje dawne miejsce 15 listopada 1981 roku, a więc na niespełna miesiąc przed wprowadzeniem stanu wojennego. W tych działaniach już miałem zaszczyt brać bezpośredni i dość aktywny udział. No powiedzmy sobie szczerze, zrobiono wszystko, żeby to uniemożliwić, władze komunistyczne zrobiły, ale tą sprawę udało się doprowadzić do szczęśliwego finału. Jeżeli mówimy o sprawach oporu czy sprzeciwu wobec komunistów w takich małych środowiskach jak Wadowice, to trzeba wyróżnić dwa jakby nurty, czy dwa schematy. Jeden to jest przejście ogólnokrajowej formy jakiejś dużego protestu, czy wydarzeń, czy reperkusje wydarzeń w skali ogólnokrajowej na tym szczeblu lokalnym. Tu o takim wydarzeniu mówił pan dr Kasprzycki w przypadku Andrychowa. Natomiast taki protest, czy takie powstanie takiego środowiska opozycyjnego, które się w efekcie wykrystalizowało i skupiło i dość aktywnie przejawiało dość aktywną działalność, przynajmniej ideową w latach 70. i później 80. jak kombatanci, to z kolei taki protest, który nabrzmiewał oddolnie, lokalnie, można powiedzieć. To środowisko nie miało rzeczywiście przez długi czas kontaktów gdzieś dalej czy wyżej, na przykład z kombatantami z Krakowa. Później po 80 roku to się nawiązało między innymi z pułkownikiem Józefem Herzogiem. Natomiast wcześniej tego kontaktu nie było, ale rzeczywiście było to zwarcie szeregów i ten przejaw sprzeciwu. Natomiast formą takiej reperkusji wydarzeń ze skali ogólnokrajowej, jakie spłynęły do Wadowic, są wydarzenia po śmierci w Krakowie Stanisława Pyjasa w 1977 roku. 15 maja 1977 roku funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa w Wadowicach w dwóch przypadkach niezależnie od siebie ujawnili, że w Wadowicach rozlepiono ulotki dotyczące śmierci Pyjasa, rezygnacji z juwenaliów, ulotki, których w Krakowie było pełno, było nawet, jak tam podają raporty bezpieki z rozmów z wytypowanymi studentami, było po kilkaset po kościołach w różnych miejscach. W Wadowicach, jak po przepatrolowaniu lokalu i usunięciu ich, po przepatrolowaniu miasta i usunięciu ich stwierdzono, było ich 5. Ale te 5 ulotek w miasteczku bardzo mocno spacyfikowanym przez władze komunistyczne, bardzo mocno z racji, że no cóż, no wszyscy urzędnicy, wszyscy nauczyciele w jakiś tam sposób byli od władzy zależni, więc całe te środowiska inteligenckie, no nie ma się co czarować, zachowywały się dość ulegle wobec władzy i nagle pojawiło się aż 5 ulotek rozkrojonych w dość newralgicznych punktach miasta, tam gdzie duży ruch pieszych następował. Do tego stopnia funkcjonariusze podjęli błyskawiczne czynności, że jeden z nich pilniczkiem zdrapywał ulotkę naklejoną przy głównej ulicy miasta, drugi posłużył się jakimś rozpuszczalnikiem czy czymś, żeby doprowadzić do odklejenia ulotki wywieszonej w innym punkcie nieopodal szkoły, jednej ze szkół średnich. I tu z kolei mamy obraz z jednej strony prawdopodobnie bardzo inicjatywy bardzo indywidualnej, być może jednego, być może kilku studentów, którzy z Krakowa te ulotki przywieźli i rozwiesili. bezpiece nie udało się trafić na ich trop. Natomiast mamy niestety tą drugą stronę medalu, czyli bardzo wyraźnie pokazane zwarcie szeregów aparatu represji, aparatu partyjnego w celu i wytropienia, i usunięcia potencjalnych skutków tej akcji przeciwdziałania, a równocześnie totalnej inwigilacji i infiltracji całych środowisk uczniowskich, inteligenckich, można powiedzieć warstw kierowniczych, ponieważ błyskawicznie zwrócono się do dyrekcji szkół z prośbą o wskazanie, którzy uczniowie ze szkół średnich, absolwenci z poprzednich lat studiują w Krakowie, gdzie, kiedy. No tutaj już apogeum ideologicznego zacieczewienia wykazał ówczesny dyrektor liceum Tadeusz Janik, który przedstawił całą listę studentów, Służbie Bezpieczeństwa, całą listę studentów z co najmniej 5 kolejnych lat, a więc mogących być na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym roku studiów, ze wskazaniem rodziców, środowiska, z jakiego się ci uczniowie wywodzą, wytypowaniem, kto jego zdaniem mógł brać w takiej akcji udział, czy mógł takie przejawiać poglądy. Oczywiście zwerbowano do tej akcji, czy zmobilizowano wszystkich funkcjonariuszy bezpieki, którzy już byli w stanie spoczynku, łącznie z sekretarkami i sprzątaczkami z byłego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa. Wszyscy oni dostali zadania, wskazania personalnie w swoich środowiskach, wśród swoich sąsiadów, wśród osób, na przykład funkcjonariuszom powiedziano, że wśród osób, które kiedyś rozpracowywali, żeby wskazali, czyje dzieci mogły w tym brać udział. Sprawa operacyjnego rozpracowania Ryba, bo taki kryptonim nadała w tej sprawie bezpieka wojewódzka w Bielsku, Służba Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej w Bielsku Białej, skończyła się niczym, fiaskiem, ale no, można powiedzieć, jak w soczewce skupiła się na Wadowicach, dlatego że na terenie województwa bielskiego ujawniono jeszcze tylko 2 podobne ulotki w Szczyrku na podporach wyciągu krzesełkowego. Jednak tam stwierdzono, że przebywali studenci z Wrocławia i prawdopodobnie oni je nakleili, ponieważ był tam obóz w tych dniach, kiedy te ulotki ujawniono, był tam obóz studencki z Wrocławia. Natomiast w Wadowicach uznano, że zrobiło to środowisko miejscowe i skupiono się na tej infiltracji wszystkich praktycznie studentów wywodzących się z Wadowic, łącznie z tymi, którzy byli dziećmi funkcjonariuszy aparatu publicznego, wojskowych, a nawet funkcjonariuszy bezpieczeństwa. To pokazuje, jaką wagę do sprawy Stanisława Pyjasa przywiązywano nawet w prowincjonalnych Wadowicach, czy w nowo powstałym województwie bielskim, bo tu jeszcze jest jeden aspekt, mianowicie trzeba pamiętać, że w 1975 roku reforma administracyjna kraju oderwała ziemię wadowicką, czyli powiat wadowicki, powiat suski, powiat oświęcimski od macierzy, czyli od województwa krakowskiego, do którego należały tradycyjnie, i włączyła je w skład nowo utworzonego województwa bielskiego z tej racji, że to województwo, gdyby je tylko z tych 3 powiatów dawnego województwa katowickiego stworzono, nie miałoby racji bytu, byłoby za małe. Więc żeby to województwo rzeczywiście mogło zaistnieć, wyrwano kawałek Małopolski. To się też nakładało na przykład na różne formy sprzeciwu czy negacji różnych działań władz w Wadowicach, właśnie dlatego, że były to władze bielskie, a nie władze krakowskie, czyli po prostu było to też zerwanie naturalnych więzi, był to też sprzeciw wobec no, oderwania od macierzy i jakichś tam nawet czasem układów prywatnych. Były też sprawy, które bezpieka rozpatrywała nie jako polityczne, tylko bardziej jako biznesowe. Do takich spraw na przykład w Wadowicach należy sprawa operacyjnego rozpracowania Ryngraf. W jednym z zakładów, w zakładach ceramiki, w zakładach produkcji ceramiki w Wadowicach, kilkoro pracowników podjęło się prywatnego wytwarzania dewocjonaliów, ponieważ w latach 70. były braki w tym zakresie na rynku i ci handlowcy, którzy prowadzili, nazwijmy to, biznes religijny, poszukiwali dostawców. W związku z tym znalazły się osoby, które zaprojektowały, podsunęły i w ramach, że tak powiem, lewizn czy godzin nadliczbowych w pracy, kilkoro pracowników, tak zwanych rezystorów, wykonywało owe pamiątki religijne. Przy czym nie trafiono na to w Wadowicach, co pokazuje, że oni się dobrze konspirowali przed swoimi przełożonymi z pracy. Natomiast trafiono, ponieważ w obiegu pojawiły się nowe elementy, względnie nowe źródła dostaw i bezpieka wytropiła, że te dewocjonalia produkowane są właśnie w Wadowicach. Oczywiście tutaj też sami producenci w momencie, kiedy ich już ujawniono, nakryto, poszli w zaparte, że to nie jest działalność polityczna w żaden sposób, ani nawet działalność dla obrony wolności religijnych, ale kategorycznie stwierdzili, że przyświecał im cel dodatkowego zarobku. No i dzięki temu sprawa rozeszła się po kościach, choć pierwotnie zanosiło się na dużo poważniejsze skutki. Działalność opozycyjna na takim lokalnym teatrze, jak prowincjonalny czy marginalny powiat, bo w skali Krakowa to nie był powiat znaczący, ale jakoś się wyróżniał w skali województwa bielskiego, był zmarginalizowany całkowicie, bo był powiatem zbyt mało uprzemysłowionym, a województwo bielskie tu stawiało przede wszystkim na przemysł, na wzorcową gospodarkę rolną. Powiat wadowicki no, nie odgrywał aż tak istotnej roli jak Bielsko, Cieszyn czy Żywiec czy Oświęcim. Natomiast no, jednak przykładano dużą wagę i każdy przejaw oporu czy negacji systemu był w Wadowicach szczególnie rozdrabniany i szczególnie rozpatrywany. Z czego to się wzięło? To się wzięło z jeszcze wcześniejszych wydarzeń niż rok 56. Otóż Wadowice były jednym z tych trzech powiatów w Małopolsce, które najbardziej negatywnie odpowiedziały w referendum ludowym na trzy pytania, trzy razy nie. Plus no, duży opór społeczny, wtedy jeszcze zbrojny wobec władzy ludowej do roku 47, a później dalej, aż do śmierci Sałapatka praktycznie w roku 55. I w efekcie to miasto zostało w pewien sposób ukarane właśnie tak, że wadowiczanie mogli robić kariery, ale pod warunkiem, że robili je poza Wadowicami. Do Wadowic zaś ściągano aparatczyków z Miechowskiego, z Proszowic, z Brzeska, Bochni, byle nie. No i oczywiście aparat bezpieczeństwa z Chrzanowa, co było w Małopolsce takim pewnym standardem. Natomiast Wadowiczan nie promowano, wręcz pacyfikowano ich próby ich wybicia się. To jest temat, który jeszcze wymaga wielkiego zgłębienia i dość dużych badań, dlatego że nie wszystkie sprawy się zachowały zarówno z czasów województwa krakowskiego, czyli do roku 75, jak i później z okresu województwa bielskiego. Zdawać by się mogło, że rok 78 powinien przynieść jakąś znaczącą zmianę z racji wyboru wadowiczanina Karola Wojtyły, kardynała krakowskiego, na papieża. No paradoksalnie w pierwszym momencie władze komunistyczne były chyba tak zszokowane, że na tym najniższym szczeblu nie potrafiły sobie z tym problemem poradzić, a później był już rok 79, pierwsza wizyta, wtedy widać wielki nacisk Służby Bezpieczeństwa na opanowanie skupisk religijnych w Kalwarii, Wadowicach i Oświęcimiu, czyli na tym terenie, na tej części dawnego województwa krakowskiego włączonej do województwa bielskiego. Tu w Wadowicach, bo powiedzmy, no Oświęcim miał inny charakter, było to wielkie skupisko o charakterze i znaczeniu międzynarodowym. Wadowice były bardziej lokalną wizytą, czy punktem programu wizyty papieża. Niemniej jednak właśnie w tych Wadowicach wyraźnie widać nacisk Służby Bezpieczeństwa, jaki składziony na ewentualność kontaktów kleru z opozycją, opozycji z klerem. Środowisko ludowe jest rozpracowywane, środowisko korowskie, które miało się rzekomo w Wadowicach spotkać z Janem Pawłem II. Także różne przejawy tego są i pokazuje to, że te Wadowice, no wbrew temu, co usiłowano zrobić, czy co wydaje się też niektórym badaczom, nie były takim marginalnym punktem na mapie politycznych wydarzeń z okresu Polski Ludowej. Dziękuję uprzejmie.
za to ciekawe wystąpienie, pokazujące tę specyfikę lokalną też w dużym stopniu, a niekiedy bywa tak, że osoby, które podejmowały działalność antykomunistyczną w tego typu środowiskach, musiały wykazać się dużo większą odwagą niż w tych większych ośrodkach miejskich. Dziękujemy przede wszystkim prelegentom, dziękujemy Państwu za poświęcony czas i zapraszamy na trzeci panel, który rozpocznie się o 13:10. Dziękujemy bardzo.